Witam panie redaktorze, witam państwa. Wylądowaliśmy w Paryżu w poniedziałek 21 i zaraz zacząłem rozglądać się za COVID-em. We mgle i w deszczu majaczyły jakieś dwie postacie w maseczkach na twarzy skulone z zimna. Na lotnisku ani w autobusie do Paryża nikt nas nie pytał o maski ani o szczepionki. A jednak kwestia COVID-owa wciąż trwa i media zapowiadają nową falę zarazy. COVID-u nie ma, ale dawki pozostały. Jakieś 40 milionów zalega magazyny w samej Francji. Co z nimi zrobić? Skandal przybrał takie rozmiary, że bardzo wątpliwe, aby w kraju wstrząsanym przez strajki i manifestacje rząd zdecydował się na zastrzygnięcie ich narodowi. Mógłby to być politycznie krok samobójczy. Nawet Australia, stosująca bardzo surowe restrykcje covidowe, zakazała w ostatnich dniach czwartej dawki dla osób poniżej 30 roku życia. We Francji presja była bardzo silna. 130 tysięcy osób zwolniono z pracy, ponieważ nie chciały się zaszczepić. Ale czy taki numer można powtórzyć bezkarnie? Tymczasem deputowana europejska nadal stara się dotrzeć do informacji o zakupach dawek przez Komisję Europejską. Kolosalne sumy wchodzą w grę. Ponad 72 miliardy euro. Państwa członkowskie mają prawo wiedzieć, jak i na co zostały wydane ich pieniądze. Ostatecznie po tygodniach nalegań dr Michelle Rivasi, francuska, uzyskała pod surowymi warunkami dostęp do części rachunków nieprzetrzebionych. Pół godziny w sali bez telefonu, bez aparatu fotograficznego, bez ołówka ani papieru. Po co taka ostrożność? Czy jest coś do ukrycia? 200 lat temu ksiądz Surowiecki zauważył, że co dobrego światła nie unika. W transakcjach Komisji Europejskiej nie wszystko widocznie jest po katolicku. Na szczęście deputowana ma dobrą pamięć. Swoje spostrzeżenia przedstawiła w audycji radiowej. Najważniejsze są kontrakty, które ustalają ilość dawek. 400 milionów Europejczyków, 40 miliardów euro. Deputowana nie mogła do nich dotrzeć. Komisja Europejska odmawia. Deputowani Zielonych zwrócili się do Komisji Europejskiej, dotarła tylko do pieniędzy deputowana, które Komisja Europejska dała laboratorium, zanim otrzymała szczepionkę. Celem komisji było dostarczyć pieniądze laboratorium. Wybrano 7, żeby przyspieszyć pracę nad szczepionkami i wybrać następnie spośród nich te przeznaczone do użycia. Komisja odmawiała dostępu do rachunków, ale w końcu wobec uporu deputowanej ustąpiła. Doktor Rivasi, pozbawiona telefonu i papieru, wszystko zapisała w pamięci. Kontrakty pochodzą z roku 2020. 700 milionów euro dla Pfizera, 450 milionów euro dla CureVaca, który przekazał te dokumenty Komisji Specjalnej Parlamentu w sprawie COVID-u. Następnie AstraZeneca około 350 milionów, Sanofi około 320 i wreszcie Novak, Johnson & Johnson i wreszcie małe laboratorium Wadrzewa, które praktycznie nic nie dostało, ponieważ nie było zgody. Na czym ta zgoda polega? No, dają ci pieniądze, płacą i w zamian daj nam szczepionkę i dostarcz historię badań. I oto co deputowana odkryła w dokumentach. Laboratoria dostarczą historię badań, ale dopiero w latach 2024, początek 2025. Jak użyto pieniądze? Ani CureVac, ani Sanofi nie wyprodukowały szczepionek. Sanofi wypuścił serię, ale zbyt późno. Dopiero niedawno. Nikt nie kupił szczepionek, których 40 milionów dawek zalegają magazyny. Tym bardziej, że data przydatności do użycia, na przykład dla Moderny, wygasła w 2022 roku. Każde laboratorium korzystało z autonomii, żeby wyprodukować szczepionkę. Wskazano rozmaitych przemysłowców i podwykonawców, które miały w Europie. Otwarta pozostaje kwestia, czy były samodzielne, czy nie, czy zależały od Stanów Zjednoczonych w produkcji ARN i innych produktów, czy nie zależały. Jak się okazuje, Pfizer współpracuje ze znaczną ilością przemysłowców europejskich, ale jest uzależniony od Stanów Zjednoczonych, jeśli w otrzymywaniu fartanukleotydów koniecznych do produkcji ARN, to chyba tak się po polsku mówi ARN, a także filtrów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, co deputowanej wydaje się dziwne. Moderna ze swej strony jest całkowicie zależna od Stanów Zjednoczonych. Szczepionka zawiera ogromną ilość składników, które pochodzą z Ameryki. Nie jest więc samodzielna. Podobnie Johnson & Johnson, no, całkowicie amerykański. Deputowani europejscy domagają się, aby wszystko było produkowane w Europie, aby Europa nie była uzależniona od Stanów ani od pewnych krajów azjatyckich. Wszystkie przeglądane dokumenty wykazują całkowitą zależność Europy w przypadku pandemii. W chwili obecnej istnieją produkty, których Europa nie jest zdolna wytworzyć. Co więcej, mówi się obecnie często o Ursuli von der Leyen i jej mężu, zwłaszcza o subwencjach, które otrzymały od Komisji Europejskiej przedsiębiorstwa należące do jej męża. Znana jest opinia mediatorki o trzecim kontrakcie między Komisją i Pfizerem. Nie otrzymała do nich dokumentów, które były dokumentami zawodowymi. I Komisja Europejska nie miała prawa twierdzić, że SMS nie jest dokumentem jawnym. Następnie poznaliśmy deklarację Trybunału Rozrachunkowego Europejskiego Cour des Comptes, który potwierdził, że nie miał dostępu do dokumentów negocjacji wstępnych, tych negocjacji poprzedzających zawarcie kontraktu. Umocniło to hipotezę, że Ursula von der Leyen przeszkodziła w zastosowaniu procedur ustalonych przez Komisję Europejską i sama negocjowała z laboratoriami ceny, dostawy, warunki odpowiedzialności itd. Obecnie sprawa trafiła do prokuratora europejskiego. Więc prokurator generalny przyjrzał się interesom męża Ursuli. W rezultacie mąż przewodniczącej został zmuszony do dymisji z Rady Nadzorczej swojego przedsiębiorstwa, jak również z Rad Nadzorczych innych przedsiębiorstw, zresztą europejskich. Musiał podać się do dymisji, ponieważ uznano, że otrzymywał pieniądze z komisji, a jednocześnie w swoim przedsiębiorstwie, który nazywa się Genelli, produkował ARN Messager, jak się to mówi po polsku, czyli ten, który przenosi szczepionkę. Zapanowała niezdrowa atmosfera, gdyż chodzi o kolosalne sumy pieniędzy, ponad 72 miliardy euro. A teraz skąd wzięła się liczba 130 tysięcy osób zwolnionych z pracy, ponieważ odmówiły przyjęcia szczepionki? Ten wykaz podały francuskie związki zawodowe, które sporządziły spis osób zwolnionych we wszystkich grupach zawodowych. Strażaków, pielęgniarki, lekarzy, którzy zostali zwolnieni, ponieważ odmówili szczepienia. Ponieważ presja była bardzo silna, niektórzy dali się zaszczepić. Ale w chwili obecnej pozostaje wciąż 40 tysięcy osób, które nie mają ani bezrobocia, ani zasiłków, nic, żeby przeżyć. Deputowani nazywają to maltretowaniem pracowników. W niektórych krajach zaszły zmiany, na przykład we Włoszech zwolnieni pracownicy zostali zatrudnieni z powrotem, ale nie we Francji. Od kiedy zostało naukowo udowodnione, że osoby zaszczepione mogą przenosić zarazki, mogą zarażać innych tak samo jak zaszczepione, nic już nie usprawiedliwia tej dyskryminacji. Mówiono początkowo o 10-20 tysiącach. Dzisiaj wiadomo, że jest ich 40 tysięcy, to już armia ludzi i prawdopodobnie to nie wszyscy. Dyskryminowani wygrali w pierwszej instancji w tzw. prudomach, ale pracownicy pomocniczy medycyny, kinezjoterapeuci, osteopaci, naturopaci, masażyści pozostają bezrobotni. Nie wszystkich zresztą potraktowano jednakowo, co we Francji, gdzie égalité jest wypisane na każdym gmachu publicznym, budzi szczególne zacietrzewienie. Pielęgniarki i lekarzy wyrzucono, zresztą byli niepotrzebni, tylko przeszkadzali. Przeciwnie, zabroniono im leczyć i pielęgnować. Wyrzucono strażaków, ale żandarmów ani policjantów te restrykcje nie dotknęły. Nie ma to jak życie żandarma. Czekamy teraz na ciąg dalszy rachunków post-covidowych.
Kronika paryska.